Dolne Szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku z Dolnych Szelm opowiemy o historii, która rozwija się bardzo powoli i wydawałoby się mało atrakcyjnie, no ale potem nabiera tempa.
Tak, to się rozkręca i zaczyna się, tak jak powiedziałeś, no raczej tak mdło, bo mamy zwykły owalny portret z jakimś tam kwiatowym tłem ubranego w czarny strój młodzieńca o nieustalonej tożsamości. Podobnie jak nieustalonej tożsamości był twórca tak, tego portretu. No i co? I badacze stanęli i stwierdzili, że to trzeba podejść tak ostrożnie do atrybucji i określili autora jako malarza północnowłoskiego, więc no stoimy w miejscu.
Od kiedy zaczęły się te wszystkie kontrowersje związane z obrazem? Kiedy zaczęto się zastanawiać, co tak naprawdę na nim jest?
Obraz pojawił się w 1965 roku w National Gallery of Victoria w Melbourne i wtedy właśnie zaczęły się piętrzyć hipotezy, bo tutaj przytoczymy tylko kilka. Sądzono na przykład, że to kwiatowe tło zostało dodane później, a obraz pierwotnie był w formie pionowego prostokąta, a przypominam, patrzymy na
czyli
owal.
Czyli taka rolka na Instagram.
Tak, trochę tak. Kwieciste tło, także teraz na topie.
No właśnie.
I sądzono, że ten obraz został przycięty do owalu wtórnie. Pytania się mnożyły, odpowiedzi były takie nierozstrzygające, a obraz pewnie roztaczał pewną aurę potencjału, więc...
Szefostwo, tak, podjęło decyzję, no dobrze, zapłacimy i sprawdzimy.
Tak, więc przeprowadzono kompleksowe badania, stylistyczne, historyczne, stratygraficzne i chemiczne oczywiście też. No i pod koniec listopada 2008 roku muzeum ogłosiło, że ten portret, określany dotąd jako portret młodzieńca, anonimowego, północnowłoskiego artysty, według ich ustaleń jest, uwaga tutaj werble, portretem Lucrecji Borgi Pędzla Dossiego Dossi.
Ale jakim cudem ten obraz do Australii trafił?
Nie mam pojęcia, to po prostu go zakupili, tak. Więc obraz tam do nich trafił i mają Dossiego Dossi. Pewnie niewielu kojarzy artystę, już spieszymy z wyjaśnieniami, bo naprawdę warto. Artysta ten urodził się około 1490 roku jako Giovanni di Niccolò di Luterno w San Giovanni del Dosso. No, co jest o tyle istotne, że historia zna go właśnie pod pseudonimem pochodzącym od miejsca urodzin.
Tak.
Tak, więc mamy Dossiego Dossi. O jego dzieciństwie i młodości wiemy zupełnie niewiele. No krążą plotki, że był kapryśnym ekscentrykiem.
No jak to artysta.
Jak to artysta młodości. Rasowy. Ale do brzegu idziemy do faktów. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tak zwanej szkoły ferraryjskiej. Skąd brał swoje tematy? No pełnymi garściami można powiedzieć, że z mitologii właściwie je wyrywał.
To co, wiedźmy wracają?
Tak, oczywiście. Wiedźmy, magia, czary.
Już to mieliśmy, proszę Państwa, polecamy poprzednie odcinki.
Tak, trzeba się dokopać, już to mieliśmy. No i właśnie z tego jego stylu, bardzo specyficznego, można wyczytać, że znał pracę Giorgiona, Rafaela. Wiadomo też, że nawet spotykał się z Tycjanem i razem przeglądali jako tacy, powiedzmy, komisarze, kolekcję Izabeli d'Este w Mantui.
Co jeszcze wiemy o jego peregrynacjach artystycznych?
Wiemy tyle, że zanim został nadwornym malarzem rodziny d'Este, miał też epizod na dworze w Mantui u Gonzagów. No, służbowo też podróżował do Wenecji i Florencji, ale mu dobrze.
No ale fajnie, w tamtych latach sobie nieźle jeździli ci artyści.
Tak, wbrew pozorom właśnie niby teraz mamy taki dobry dostęp, a oni jednak ponosili ten trud. I dobrze, bo on wykorzystywał te podróże ciągle się szkoląc i przetwarzając to, co sobie tam oglądał na swoje. Bo musimy powiedzieć, że czarował odbiorców podejściem do przyrody, swoim takim wibrującym kolorem, psychologicznym podejściem w portretach i szczyptą nieoczywistości, którą możemy odnaleźć właściwie w każdym jego dziele. Polecamy sobie przejrzeć.
Zawsze jest jakiś znak zapytania i to jest
tak,
piękne.
Tak. I na pewno Państwo też to poczujecie, zobaczycie. Bo on malował do końca swojego życia, a zmarł w 1542 roku. I tak jak mówiłeś, te jego dzieła są na tyle nieoczywiste czasami, że nawet dzisiaj płatają figle specjalistom. To jest naprawdę piękne.
No właśnie, to jest ciekawe, bo może w tym muzeum w Melbourne te badania no nie do końca zgodne są z prawdą. Może oni jednak odkryli coś innego.
No zobaczymy jeszcze, co na to ikonografia. Dajmy temu czas.
Dobrze.
Ale jeżeli chodzi o te właśnie te takie nieoczywistości, to jest taka sprawa, bo uznano, że Polityk Costabili jest jego dojrzałym dziełem. Tymczasem okazuje się, że namalował go jak miał 23-24 lata, czyli zupełnie
takie
na juvenilie, początku.
Jak to się tak. Ładnie
mówi. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym malarzu? To charakterystyczne jest dla niego to, że improwizował w trakcie tworzenia, czyli nie trzymał się rysunku przygotowawczego.
Tylko go ponosiło w trakcie pracy.
Tak, można powiedzieć, że komponował w biegu, biegnąc właściwie.
W biegu żył, to i w biegu malował.
Na gorąco, dokładnie. I poprawiał to oczywiście do skutku, bo mógł. Skąd to wiemy? No właśnie z badań stratygraficznych jego dzieł.
Czyli chodzi o te warstwy, tak?
Tak, chodzi o warstwowość dzieła. Mamy też zdjęcia w ultrafiolecie i rentgenogramy, które na to wskazują.
Co jeszcze potwierdziły nam te badania dotyczące jego dzieł?
Dały nam odpowiedź na temat tła, bo okazuje się, że tło, jak i sam kształt są oryginalne. I według najnowszych ustaleń, to jest szalenie ciekawe naprawdę, ten owalny kształt, który dotąd uznawano właściwie za niestosowany w Italii w XVI wieku, był jak najbardziej swoisty dla Dossiego Dossi i jego młodszego brata Battisty, no ale uważa się, że jednak Dosso Dossi
No to znaczy, że oni byli prekursorami tego rodzaju dzieł?
Być może tak. Być może tak, na pewno w tym środowisku swoim, nie wiem jak w całej Italii, jak to się przekłada na całą Europę. Ale jeżeli chodzi o samego Dossiego, to on tworzył te owalne obrazy w latach 1515-1520 i działał wtedy na dworze d'Este w Ferrarze. No i tutaj dochodzimy już do osoby przedstawionej na tym obrazie, bo w tym czasie na tym dworze
mieszkała
też Lucrezia Borgia. I teraz dopowiedzmy już tak zupełnie na marginesie, że oprócz powyższego te atrybucje obrazu Dossiemu przypieczętowały poza kształtem też użycie charakterystycznego dla jego warsztatu podkładu oraz tak zwanego złota muszelkowego.
No i teraz musimy Państwu rozszyfrować. Czyli mamy tak sproszkowane złoto, ale wymieszane. I teraz z czym?
Z gumą arabską. I on to taką mieszankę, taki proszek pakowano do muszelek małża jadalnego i stąd właśnie ta nazwa. Później oczywiście muszelek do pakowania już nie używano. Zastąpiły je pojemniki tradycyjnie przypominające muszle. No i stąd ta nazwa,
ale
złoto
nazwa
muszelkowo.
Została.
Dokładnie.
No to wróćmy teraz do tej samej postaci, którą znajdujemy na obrazie.
Jasne. Eksperci badający obraz identyfikacji ukazanej osoby oparli na dużym podobieństwie fizycznym przedstawionej z wizerunkiem wybitym na brązowym medalu z 1502 roku, który jest oficjalnie uznawany za portret Lucrezji Borgi. No ale na co tak naprawdę patrzymy, tak? Stańmy przed tym obrazem i mamy portret w ujęciu 3/4, mniej więcej do pasa, na kwiecistym tle i w dłoniach nasza bohaterka trzyma rękojeść, więc...
Czy jakaś szabla.
Tak, mamy do czynienia z bronią białą, ale na parapecie albo na stole, bo to jest takie nieokreślone, przed naszą bohaterką jest też kartka z pewną inskrypcją.
A możemy ją rozczytać?
Tak, i do tego zaraz przejdziemy, ale przyznasz, Pawle, że tych elementów nie jest zbyt dużo na tym obrazie.
To prawda.
Więc najpierw ta kwiecista ściana, która jest właściwie większością tła, bo po prawej stronie mamy jakiś tam styk nieba i ziemi, co jest to bliżej nieokreślone, ale ta kwiecista ściana jest tak naprawdę krzewem mitru, kwitnącym białym kwiatem. I to odnosi się do Wenus, symbolu ponadczasowego piękna i kobiecej siły. I zauważmy też, że dwa kwiatki mitru zdobią strój naszej bohaterki. I mamy tutaj prawdopodobnie sztylet, no bo znowu tutaj badacze myślą, że może to wskazywać na Lucrecję, ale nie na Lucrecję Borgię bezpośrednio, tylko na mieszkankę starożytnego Rzymu, tę Lucrecję z VI wieku przed naszą erą, której historia jest dość smutna, bo ona...
Sztylet ją zakończy.
Tak. Po przebytym gwałcie stwierdziła, że chce ratować honor rodziny i popełniła po prostu samobójstwo sztyletem. No i teraz dochodzimy do tego, co cię najbardziej ciekawi, czyli do tej łacińskiej inskrypcji na kartce u dołu wizerunku. I to jest tak naprawdę adaptacja wersetu z Enejdy Wergiliusza i tutaj może ją rozszyfrujmy, zacytujmy już w tłumaczeniu. Jaśniejsza niż piękno jest cnota panująca w tym pięknym ciele. No i w cytacie mamy połączone symbolikę mitru i sztyletu, czyli mamy piękno i cnotę, a jak pójdziemy dalej interpretacyjnie, jak nas troszeczkę poniesie, to mamy wskazanie na rodzinny emblemat Borgiów, czyli na
Wenus.
Dokładnie tak.
No i teraz pewnie słuchacze chcieliby się dowiedzieć troszeczkę więcej o samej Lucrezji Borgi.
Ona jest znana głównie z tych swoich kontrowersyjnych poczynań.
Mocno kontrowersyjnych. A
ta druga strona medalu jest dość zaskakująca. No więc zacznijmy od faktów. Była córką Rodrygi Borgi i Vanozzi, choć bogatej to jednak rzemieślniczki z Mantui. No i z tego też powodu Lucrezia, tak jak i jej bracia, pochodzący z tego nielegalnego związku, bo Borgia, przypomnijmy, był kardynałem, wtedy nie mogli się wychowywać przy matce. Kiedy Lucrezia miała 12 lat, jej ojciec awansował.
Został papieżem.
Dokładnie. Aleksandrem VI. No i a ona wtedy już jako 12-latka miała w tym czasie drugiego narzeczonego. No a chętnych tylko przybywało, bo jednak...
No może ze względu na majątek.
Dobra partia, tak. No i ojciec stwierdził, że skoro jest kolejka, trzeba to skalkulować, te kwestie jej mariażu. No i ostatecznie w 1493 roku wydał swoją 14-letnią córkę za Giovanniego Sforze, 14 lat starszego, też bękarta, z którym jemu się nie ułożyło.
No tak, nie przypodobał się teściowi.
Tak, bo nie wsparł teścia w zbrojnym konflikcie z Francją, więc Borgia uznał, że takie małżeństwo to strata
czasu. No dobra,
czasu.
To już nieważne.
Tak.
A poza tym nie było dzieci.
Nie było dzieci, tak. I to też wykorzystali przeciwko Giovanniemu, bo przy okazji unieważnienia małżeństwa też oskarżyli go o impotencję. Także, no właśnie, i jest rok 1497 i tu rodzi się ta legenda. Bo,
czarna legenda Lucrezji.
O tak, okrzyknięto ją ladacznicą, okrutnicą i wszystkim, co można najgorszego powiedzieć o kobiecie. No i kto tego dokonał? Oczywiście wkurzony eks, czyli...
No tak, jak go oskarżyli o impotencję, to zaczął się mścić.
Dokładnie tak. Rozpowiadał takie rzeczy o byłej żonie, że jest trucicielką, niewyżytą seksualnie dewiantką, obudnicą, a do tego, że sypia z własnym ojcem. No po prostu jakaś masakra.
Tak.
Nie chcę wiedzieć, jak się Lucrezia wtedy czuła, no ale okej. Więc przechodzimy do drugiego małżeństwa Lucrezji, które było zawarte rok później, życie bardzo intensywne. I ono niestety skończyło się tragicznie, a to za sprawą Cezara, brata Lucrezji, który z pobudek czysto politycznych po prostu wyeliminował szwagra, którym był Alfonso Aragoński, syn króla Neapolu.
Delikatnie to ujęłaś?
Tak, starałam się. No i tutaj właśnie ta karta się zaczyna odwracać i zaraz pojawi nam się Lucrezja, o której się nie mówi, po prostu nie jest taka medialna, bo w czasie przed i podczas drugiego małżeństwa trzeba powiedzieć, że Lucrezja stała się bardzo wpływową Rzymianką, taką decyzyjną, obracającą znacznymi sumami pieniędzy. No i do tego ojciec mianował ją gubernatorką, a potem kiedy sobie wyjeżdżał objeżdżać swoje kościelne włościa, to zostawiał cały Watykan tak naprawdę...
Papież zostawiał córce Watykan pod
tak,
opieką.
Tak, pod jej opieką. To jest...
No, wszystko zostało w rodzinie.
No właśnie, więc skoro jest to dobra partia, to nie trudno się domyślić, że trzeci ślub będzie rychło.
Nie no, Lucrezja dobrze sobie radziła, jakby dzisiaj powiedzieli młodzi słuchacze, ogarniała.
Ogarniała, tak. Więc mamy 1502 rok i wtedy ona wyszła za Alfonsa d'Este, przyszłego księcia Ferrary. No i w końcu się mogła uwolnić od Rzymu, bo papież umarł, a ona ten Rzym opuściła. Zamieszkała u męża i tutaj... Właśnie ta karta się odwróciła zupełnie, bo w Ferrarze dała się poznać jako mecenaska sztuki i kultury, a podobno lubiła malarstwo Bossa, znanego jako Bosch.
Schodzi no właśnie, o tego tu musimy samego. Wyjaśnić.
Tak. No,
to
ale
jak
mam...
z tym Van Goghiem trochę.
Trochę tak, czytamy Van Gogh właśnie. Ale wracamy do Lucrezji i już obserwuje się, że w drugim dziesięcioleciu XVI wieku ona jakby coraz bardziej wycofywała się z życia publicznego, a skłaniała się bardziej ku życiu duchowemu. Na przykład organizowała opiekę nad ubogimi, udzielała jałmużny. Nawet chodzą takie słuchy, że potajemnie nosiła włosienicę.
Nieźle. A kiedy zmarła?
Po dość intensywnym życiu, przyznasz. Zmarła w 1519 roku na skutek gorączki połogowej. Bo trzeba powiedzieć, że w sumie urodziła 10 dzieci.
10 dzieci, niesamowite. Z czego 5 w tym ostatnim małżeństwie, tak?
Tak.
Co za historia, co za życie i co za sztuka. Dziękujemy Państwu za to spotkanie i zapraszamy na kolejne pod szyldem Zdolnych Szelm.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.